Jest z nami Adam Sitarek, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego i zarazem edukator z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trwa Festiwal Łódź Czterech Kultur i w ramach tego festiwalu odbywają się bardzo szczególne lekcje. Lekcje dla młodzieży szkolnej poświęcone łódzkiemu buntowi, czy buntom łódzkim, tak. Ponieważ kultura buntu to jest hasło tegorocznego właśnie festiwalu, ale to taki troszkę ryzykowny temat na ten bunt, żeby z uczniami o tym mówić, bo jeszcze się zbuntują w szkole.
Temat może ryzykowny, ale z drugiej strony myślę, że wart przypomnienia. W Centrum Dialogu staramy się opowiedzieć historię tego, jak Łódź się buntowała, czy się buntowała, bo wydaje się tak w powszechnym świadomości, że Łódź była na takim obrzeżu historii. Tutaj nic takiego szczególnego się nie działo, a faktycznie w Łodzi bardzo wiele bardzo ciekawych wydarzeń miało miejsce, właśnie związanych przede wszystkim z buntem. Łódź się buntowała bardzo często, bardzo wyraźnie i te bunty były bardzo, niestety, krwawo tłumione.
A młodzież chce o tym słuchać?
Młodzież chce o tym słuchać, zwłaszcza, że te lekcje są pretekstem do rozmowy na temat tego, czy w ogóle jest się dzisiaj przeciwko czemuś buntować, czy młodzież w ogóle chce się buntować, bo wiadomo, młodzież jest tą grupą, która bardzo często buntuje się z przyczyn chociażby pokoleniowych przeciwko starszej generacji. I te lekcje poza wiedzą historyczną mają właśnie na celu taką rozmowę i takie trochę uświadomienie, czym jest bunt, czym jest strajk, czy jest się przeciwko czemu buntować, czy chcą się buntować. I mamy wyjątkowo ciekawe spostrzeżenia, bo pytania o tym dotyczące tego, czy młodzież chce się buntować, zadawaliśmy sobie już kilka lat temu i okazuje się, że kilka lat temu zdecydowana większość młodzieży mówiła, że nie, że jest komfort ogromny w życiu i że nie ma sensu przeciwko czemu się buntować, a dzisiaj coraz więcej głosów buntowniczych wśród młodzieży się pojawia. To jest bardzo ciekawe.
Angażują się. No może udziela im się ten podział wśród dorosłych.
Udziela im się podział wśród dorosłych, choć ten bunt młodzieży też ma troszeczkę inny wymiar, bo dużo padało odpowiedzi. Tak rozmawiamy sobie, ankietujemy anonimowo młodzież, przeciwko czemu mogliby się buntować. Dużo odpowiedzi padało dotyczących bezpośrednio samej młodzieży, czyli przeciwko chociażby mundurkom w szkole, przeciwko surowym wymaganiom na języku niemieckim. Więc to też tego typu były rzeczy, chociaż faktycznie takich aktualnych odniesień też było całkiem sporo.
A zatem nie są to takie lekcje polegające na wykładach, tylko na rozmowie.
Na rozmowie, tak. Takie konwersatorium, trochę dyskusja, trochę warsztatowe nawet mamy takie momenty.
No ale o tych historycznych łódzkich buntach też pan młodym ludziom opowiada.
Tak, jak najbardziej. To jest też nasze założenie. Tak jak pani wspomniała, hasłem tegorocznego festiwalu Łódź Czterech Kultur jest kultura buntu i w ramach tego hasła postaraliśmy się przygotować program edukacyjny, który właśnie by o tym buncie opowiadał, buncie w kontekście łódzkim, chociaż hasło bunt to nie jest jedyne, jeszcze prowadzimy zajęcia dotyczące właśnie wielokulturowej Łodzi w ramach festiwalu, więc bunt to jest tylko jeden z elementów tej akcji edukacyjnej, ale faktycznie te zajęcia mają na celu przybliżyć najbardziej ciekawe naszym zdaniem i wydaje się, że najbardziej nieznane aspekty historii Łodzi buntującej się.
No i ja dzisiaj będę prosiła pana, aby pan także słuchaczom Radia Łódź o tych buntach poopowiadał, o tych bliższych nam, ale nie możemy nie wspomnieć o tych dawniejszych, właśnie dzisiaj nieznanych wcale szeroko, jak bunt łódzki z 1892 roku. Czy dużo jest świadectw? Pewnie głównie prasowe doniesienia.
Są doniesienia prasowe, są wspomnienia, jeszcze zbierane w czasie dwudziestolecia międzywojennego, różnych działaczy aktywnych w tamtym czasie, robotników. Bardzo ciekawy i bardzo nieznany bunt, który miał swój moment w historii z racji robotniczych, takich korzeni w historii w latach 80., kiedy był analizowany i badany. Teraz przez wiele lat ostatnich zapomniany. A bunt bardzo ciekawy, pierwszy tak wielki zryw łódzkich robotników przeciwko fabrykantom, przeciwko wyzyskującym ich pracę pracodawcom. Bunt bardzo krwawo stłumiony.
Ale jednocześnie taki wielki, a zupełnie spontaniczny. On nie był dobrze zorganizowany przez robotników.
Nie był zorganizowany. To był czas, kiedy robotnicy jeszcze nie mieli takiej dobrej struktury organizacyjnej, jak to miało już kilkanaście lat później, w 1905 roku miejsce, czy później w okresie dwudziestolecia międzywojennego chociażby, ale bunt bardzo spontaniczny i pokazujący, jaką siłę stanowili robotnicy mimo wszystko. Bardzo ciekawy i też bardzo ciekawie pokazujący, jak różni fabrykanci w różny sposób podchodzili do żądań robotniczych, bo nie wszyscy byli jednoznacznie negatywnie nastawieni. Wielu z nich dostrzegało faktycznie potrzebę poprawienia warunków pracy ludziom, robotnikom pracującym i poczyniło pewne inwestycje, chociażby w celu skrócenia miejsc z czasu pracy, czy zapewnienia lepszych warunków bytowych dla robotników. To bardzo, bardzo ciekawe.
Ja tak oczami wyobraźni widzę ten tłum robotników wędrujący ulicami, bo to tak się odbywało. I kolejne fabryki, i kolejne gdzieś zamknięte wrota, to je będziemy szturmować. To była tak silna grupa, że czytałam, iż nawet żandarmeria stawiała swoje barykady z jakichś dorożek przewróconych.
Tak, tak, bardzo silna grupa, właśnie przez to, że spontaniczna na pewno, grupa, która próbowała zachęcić i przekonać innych pracujących robotników. Przypominam, że wtedy protestowała zdecydowana większość pracujących w Łodzi robotników. Kilkadziesiąt tysięcy osób, to naprawdę ogromna liczba. Próbowała przekonać z drugiej strony carskie wojsko, policja, która tutaj stacjonowała w Łodzi, no bardzo brutalnie próbowała i rozpoczęła pacyfikację tego strajku. W zamian z jednej strony padały kamienie, a z drugiej ostra amunicja i dziesiątki osób zabitych i rannych.
Dziesiątki osób, bo to były właśnie różne doniesienia. Prasa mówiła o 200, no ale nie da się tego dokładnie ustalić.
Dokładnie teraz nie. Też właśnie bazujemy głównie na tych doniesieniach prasowych, na relacjach, na wspomnieniach. Faktycznie ta liczba 200 ofiar też pada, ale nie potwierdzona jakimiś dokładnymi statystykami.
Ale to już był taki duży strajk, że ściągnięto wojska w ogóle spoza Łodzi, różnych stron.
I to był pierwszy strajk, który unaocznił władzom carskim, że faktycznie w Łodzi należy się obawiać takich rozruchów robotniczych, że to jest siła, która sobą coś reprezentuje.
No i po tym strajku wzmocniono policję i żandarmerię, ponieważ sama policja i żandarmeria też nie była zbyt silna przed tymi wydarzeniami.
Też nie była zbyt silna i też niektórzy z dowódców się wahali, nie wiedzieli co robić, bo dla nich to było pierwsze zetknięcie się z takimi miejskimi, ulicznymi walkami. Bo to też należy tak to opisać, że to były takie walki uliczne, walki miejskie, bardzo trudne dla wojska.
No i niestety właśnie krwawo stłumione. Przejdźmy teraz do roku 1905. Tutaj już, i to jest ważne, podkreślmy, że tutaj już poza charakterem społecznym mamy charakter narodowościowy też tego zrywu.
Tak, to jest moment przełom wieków, to jest moment, kiedy, czy końcówka XIX wieku, kiedy rodzą się już te idee, ruchy narodowe tutaj w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Te ruchy polityczne są coraz silniejsze, czy ruch socjalistyczny w Polsce, który właśnie przodował, można powiedzieć, czy organizował strajki robotnicze w całej Polsce w roku 1904 i 5. I w Łodzi to te rozruchy robotnicze, ten protest, ten bunt przybrał charakter niemalże powstania, bo tak czasami jest nawet określany.
Powstanie łódzkie.
Powstanie łódzkie. Chociaż to pojęcie jest dyskutowane w historii, czy warto użyć takiego pojęcia. I opisy naocznych świadków, bo tutaj mamy zdecydowanie więcej dokumentów dotyczących właśnie tego, co działo się w 1905 roku w styczniu, a później w czerwcu. I te opisy, te relacje pokazują, że faktycznie wtedy rozgrywały się niemal regularne walki uliczne jak na wojnie. Ulice były puste, żołnierze strzelali do każdej ruszającej się osoby na ulicy. Wiele przypadkowych ofiar zostało zabitych. I niesamowitym źródłem informacji tutaj w Łodzi, to jest też bardzo charakterystyczne, bo Łódź była bardzo dużym ośrodkiem buntu wówczas. W Łodzi powstało kilka lat temu inicjatywa, żeby zbierać w jednym miejscu wszystkie świadectwa, dokumenty, notatki prasowe i można je znaleźć w internecie na stronie rewolucja1905.pl. Bardzo ciekawy zbiór materiałów, z którego my korzystamy edukując i mówimy o tym, chociaż sami nie braliśmy udziału w jego tworzeniu, bo to dla nauczycieli jest świetny materiał, żeby robić projekty edukacyjne.
I uświadamiać, że tu, gdzie dzisiaj chodzimy sobie, to kiedyś właśnie krwawe walki się toczyły, na przykład na ulicy Wschodniej, czy też w Parku Źródliska.
Tak, ulica Wschodnia, Park Źródliska przy fabryce Scheiplera, ale takie nieznane miejsce róg Żwirki Wigury i Piotrkowskiej. To skrzyżowanie skrzyżowanie, też miejsce, gdzie było wiele barykad, wiele ofiar, a dzisiaj zupełnie w zasadzie walki rewolucji 5 roku kojarzone są właśnie z ulicą rewolucji 1905 roku, czyli z tą częścią północną Śródmieścia, a tam na południu wydaje się, że nic się nie działo, a wręcz przeciwnie, ulica Żeromskiego, Pańska wówczas, ulica Struga, Lipowa, tam też krwawe walki, krwawe relacje o krwawych zajściach naocznych świadków, co tam się działo i jak brutalnie carskie wojsko, oddziały kozackie tłumiły protest robotniczy, który przerodził się właśnie, tak jak pani powiedziała, w taki zryw. Dzisiaj wydawałoby się zestawienie nie do takie bardzo niecodzienne, obok czerwonych sztandarów, piosenki, pieśni Boże coś Polskę i biało-czerwone flagi, obok robotników Żydów, ramię w ramię robotnicy Polacy. Bardzo ciekawe wydarzenie też takiego socjologicznego punktu widzenia.
I w styczniu 1905 roku także wybuchł strajk szkolny skierowany przeciwko rusyfikacji.
Tak, ten strajk szkolny był jednym z takich też punktów zapalnych, jednym z postulatów w ogóle strajkujących było właśnie wprowadzenie języka polskiego do nauczania w państwowych szkołach rosyjskich. I co ciekawe, ten postulat udało się w zasadzie później wywalczyć, ugrać, więc to też warto o tym powiedzieć, że to powstanie też nie było i te też dziesiątki, setki ofiar nie były bezsensowne, bo udało się naprawdę wiele rzeczy wywalczyć, chociaż to bardzo szybko minęło. Władze carskie wycofały się z tego rozluźnienia.
I właśnie podkreślmy, że poza takimi postulatami jak 8-godzinny dzień pracy, ustalenie minimalnej płacy czy powołanie kas chorych, właśnie ten język polski w szkołach był tym takim symbolem właśnie sprzeciwienia się rusyfikacji, ale wtedy też doszło potem do walki różnych frakcji między sobą.
Tak, no tutaj też, gdy do głosu dochodziły koncepcje narodowe, zaczęły się rywalizacje, co jest ważniejsze, czy walka o Polskę, niepodległość, czy walka o te postulaty robotnicze, stąd ten podział w PPS-ie, który później się wyłonił. To, co jeszcze pani wspomniała o tych postulatach ekonomicznych, to, co my, edukując młodzież, musimy uświadamiać bardzo często, że 8-godzinny dzień pracy, który dzisiaj uważany jest za, można powiedzieć, taki dość wyczerpujący i są postulaty skrócenia, wówczas to był absolutny luksus. Pracowało się po 13 godzin, 6 dni w tygodniu. Dla młodych ludzi to jest zupełnie niewyobrażalne, żeby w ten sposób pracować. Pracowały dzieci od 10-12 roku życia. To jest zupełnie, jak pokazujemy zdjęcia dzieci z fabryk, pokazujemy zdjęcia, jak wyglądały domy robotnicze i warunki mieszkania, to wtedy bardzo łatwo jest unaocznić młodym ludziom, że faktycznie ten bunt miał też to podłoże ekonomiczne.
No właśnie my z Martą Madejską, która była naszym gościem w poniedziałek, o książce jej rozmawiałyśmy, ale ja włókniarek, przypominałyśmy te straszne warunki pracy, które sprawiały, że w ogóle wiek średni, który osiągali robotnicy i robotnice i włókniarki łódzkie, to po prostu często umierali w młodym wieku. To był niski
40, wiek. 50 kilka lat, bo to były choroby płuc, często ludzie choroby słuchu, choroby narządów ruchu, no bo cały czas się stało po te 13 godzin na dobę w hałasie, kurzu i pyle, więc tak, te postulaty ekonomiczne były bardzo, bardzo ważne i faktycznie trochę udało się wywalczyć i tak jak podobnie przy wcześniejszym proteście, kilkanaście lat wcześniej, też ta solidarność fabrykantów nie była taka spójna.
Adam Sitarek dzisiaj o łódzkich buntach nam opowiada, za chwilę wracamy do rozmowy.